Dzień dobry Państwu, to jest Nadwiślański Cross, druga część najnowszego odcinka naszego programu z Radkiem Pyfelem, który jest tym razem gościem na moim kanale. Witam Cię, Radku.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam serdecznie wszystkich fanów rozmów niegodnych polskiego inteligenta.
No i oczywiście Łukasz Warzecha, czyli gospodarz tym razem. Zapraszam na pierwszą część tego odcinka Nadwiślańskiego Krosu, która na kanale Radka już jest, a my tradycyjnie tam rozmawialiśmy o sprawach krajowych, a tutaj będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem chyba najgorętszego tematu, chociaż mam takie wrażenie, że on jakoś zniknął pod różnymi tematami krajowymi. I chyba mało kto już zauważył, być może dlatego, że to tak długo trwało, mówię tutaj o wojnie na Bliskim Wschodzie, mało kto zauważył, że ta wojna w zasadzie teoretycznie się skończyła, ponieważ zostało podpisane porozumienie, zresztą tutaj Donald Trump się chwalił, że podpisał je w Wersalu, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, porozumienie, które ma jeszcze być w szczegółach, i to istotnych szczegółach, bo dotyczących między innymi technologii jądrowej Iranu, ma być jeszcze negocjowane przez kolejne dwa miesiące, no ale to zasadnicze, ten zasadniczy zrąb porozumienia już jest i chyba najważniejsza sprawa, że Iran ma zacząć przepuszczać statki przez cieśninę Ormus, ale można powiedzieć nie darmo, bo w zamian otrzymuje prawo do handlowania swoją ropą, co mu jest bardzo potrzebne, a nawet otrzymuje dostęp do specjalnego funduszu odbudowy, który ma wynosić podobno aż 300 miliardów dolarów. Czyli tak, dobrze mówię, 300 miliardów dolarów, więc naprawdę są to naprawdę nieliche pieniądze. Widziałem, co ciekawe, taki filmik mignął mi gdzieś na X-ie, nagrany przez jakąś, ale mieszkającą na zachodzie, irańską opozycjonistkę, która z dużym żalem i zgorzknieniem mówiła, no właśnie, najpierw Stany Zjednoczone nas podpuszczały, żebyśmy robili rewolucję, a potem nas zostawiły, a teraz się w ogóle dogadują z tym reżimem. W sumie jej zgorzknieniu ja się specjalnie nie dziwię, ale zobacz, że mamy w zasadzie, oczywiście w innej skali, w innym miejscu, ale w zasadzie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mamy w pewnym sensie powtórkę z wariantu wenezuelskiego.
Powtórkę z wariantu wenezuelskiego? W jakim sensie i dlaczego?
No w takim sensie, że w Wenezueli pani Delcy Rodriguez została prezydentem w miejsce Nicolasa Maduro, czyli właściwie też nastąpiło porozumienie z dotychczasowym reżimem, no tylko bez najważniejszej osoby w tym reżimie, ale ci, którzy oczekiwali jakiegoś przewrotu, no tam zostali co prawda zwolnieni więźniowie polityczni w większej liczbie, no ale ci, którzy oczekiwali jakiegoś wielkiego przewrotu, też mogą się czuć zawiedzeni. No i tutaj jest trochę podobnie, tylko tutaj nie było rzeczywiście nacisku na zwalnianie więźniów politycznych, po prostu jest kwestia dogadania się z dotychczasowym reżimem, który przecież na tych pieniądzach, które dostanie, bardzo skorzysta, czyli tak naprawdę wewnętrznie zdecydowanie się umocni.
No tak, tu jest wiele wątków i pewne są wspólne z Wenezuelą. To jest ten radykalny pragmatyzm, tak bym powiedział, że Trump się w ogóle tutaj nie patyczkuje, jeżeli uznał, że mając dwie opcje do wyboru, czyli zwiększenie tej eskalacji, jakaś operacja lądowa albo dogadanie się z ajatolachami, no po prostu się dogadał z ajatolachami i to być może nawet jest rozsądna decyzja, bo wyglądało na to, że no nie jest w stanie udrożnić tej cieśniny Ormus i nie jest w stanie wywrzeć na Iran takiej presji, no aby ten się poddał. Więc tutaj miał do wyboru albo zwiększenie tej presji, prawdopodobnie operację lądową, albo te rozmowy i wybrał to drugie. Natomiast jeżeli już mówimy o wyniku geopolitycznym, no to w Wenezueli był pełen sukces, no bo to było odwrócenie jednak tego łańcucha dostaw, odwrócenie Wenezueli, przekierowanie dostaw ropy. Tutaj dopiero rozpoczyna się ten proces i jeszcze nie wiadomo, jak się zakończy. Być może będzie tak, że w ogóle szczytem marzeń będzie powrót do tego, co było 28 lutego w dniu ataku, tak? Bo tak jak powiedziałeś, program nuklearny i kwestia wzbogacania uranu to nie jest uregulowane w tym 14-punktowym planie, o tym będą rozmawiać, a Ormus ma zostać udrożniony na 60 dni i też Iran właściwie mówi o tym, że on chce jakieś rekompensaty i on chce przyszłości być może będzie się domagał pobierania jakichś opłat za tą żeglugę.
Tak, ja bo tam, wiem, tam jest rzeczywiście 60 dni ma być, że tak powiem, w gratisie, a potem to zobaczymy.
Tak jest, wiedziałem, że wyłapiesz ten szczegół w tych zapisach, bo to jest twój konik, gdzieś dokładne wczytywanie się w te traktaty czy umowy i taki tam jest zapis, więc też zwróciłem na to uwagę, no bo co będzie po 60 dniach? Wielu tutaj przedstawicieli państwa irańskiego mówi o tym, że Iran powinien zachować prawo do do pobierania jakichś opłat, że powrotu do tego, co było, no nie będzie i ma nie być, więc nie wiem, czy to się utrzyma jeszcze.
To znaczy, bo powrotu do tego w sensie zupełnie wolnej żeglugi przez cieśninę.
Tak. Więc jeżeli się Trumpowi uda uspokoić tą sytuację i dogadają się w ciągu tych 60 dni, bo tyle mają trwać te rozmowy, to szczytem marzeń moim zdaniem będzie powrót do sytuacji z lutego. No to jednak w Wenezueli osiągnęli dużo lepszy efekt, no ale zobaczymy. Tutaj jest jeszcze ciekawa ta kwestia tych 300 miliardów. To też mi się często myli z angielskiego, i czy to są biliony, czy miliardy, ale 300 miliardów dolarów. I to mnie też ciekawi, że te elity finansowe nowojorskie, one są już tak chętne, żeby inwestować i na Ukrainie, i w Iranie, no po prostu już zbierają te pieniądze i to ma być fundusz do odbudowy Iranu. No tylko, że żeby taki fundusz działał, to mi się wydaje, że musi być jakaś gwarancja pokoju, a trochę dzisiaj problem ze Stanami Zjednoczonymi jest taki, że one coraz bardziej stają się takim mediatorem bardziej niż gwarantem pokoju, bo również na przykład na Ukrainie no prowadzą dialog zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Ostatnio w Sankt Petersburgu pojawiła się też na forum ekonomicznym oficjalnie delegacja amerykańska, co prawda niezbyt tam wysokiego szczebla i nie dotycząca spraw gospodarczych czy politycznych, bo to był, zdaje się, szef komisji Department of Fine Arts, to się tak nazywało. Nie wiem, jakby to przetłumaczyć na polski, sztuk pięknych. Departament Sztuk Pięknych. No i rozmawiali, to był dialog cywilizacyjny USA-Rosja, rozmawiali o sztuce, o religii, no ale jednak była to oficjalna delegacja. Tam podobno był widziany Gerhard Schröder w Moskwie, nie wiadomo, czy był w Petersburgu. Niemcy nie wysłali oficjalnej delegacji, tylko posłów AfD. No nie było to oficjalne, ale też pewnie jakiś kanał komunikacyjny zachowują. No i teraz Amerykanie są takim bardziej właśnie mediatorem i pytanie jest, czy to będzie wystarczające do tego, żeby zagwarantować jakąś taką stabilność wystarczającą do tego, żeby te fundusze ruszyły i na Ukrainę, i na Bliski Wschód, a tego chcą elity amerykańskie, widać wyraźnie, że już te fundusze składają i to nie jest jakby darowizna, to nie jest grant, to ma być fundusz, który będzie działał. I teraz nie wiadomo, czy Iran, o którym wspomniałeś, że jest wzmocniony tą sytuacją, bo on się oparł jednak temu atakowi, czy on będzie taki chętny teraz, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Na pewno z ulgą odetchnęli Arabowie, bo oni byli przyblokowani i każdego dnia tracili tam, uciekali turyści stamtąd, uciekali inwestorzy. No teraz ta sytuacja może się trochę poprawić, no ale...
Radek, to jest jednak kasa, konkretna kasa i teraz ja bym kombinował tak, że irański reżim będzie chciał tę kasę wykorzystać do tego, żeby ustabilizować sytuację wewnątrz, no bo cały czas jednak problemem było to, że co prawda rewolucja czy kontrrewolucja byłaby mało prawdopodobna, ale obywatele mogli się buntować. Jak będzie kasa, no to pewnie się będą mniej buntować, będą mieli mniejsze skłonności do tego. Ja bym tutaj widział w tej całej układance przede wszystkim jedną wątpliwość, właśnie nie dotyczącą samego Iranu. Wydaje mi się, że tutaj pieniądze zadziałają cuda, tylko raczej ten kraj, który był najbardziej niezadowolony z tego, no, co jest, się wydarzyło. Kraj...
Nie wiem, czy wymieniamy nazwę w naszej rozmowie, ale chyba wszyscy domyślają się.
Kraj, o którym doktor Szewko mówi, że jest to kraj, który leży tam, gdzie chce. I on jest bardzo niezadowolony z tego.
Ale tu chciał wyeliminować egzystencjonalne zagrożenie i to się nie udało. Tak? I to się nie udało. Jeżeli to się tak skończy, to to będzie oznaczało no, strategiczny problem. Ale to jeszcze, wiesz co, nawiązałbym do tej twojej wypowiedzi o tym, że te pieniądze robią cuda. No jednak Iranem rządzi kasta religijna, tak? Rządzą ajatolachowie i nie wiem, czy te pieniądze dla nich są najważniejsze, czy oni tak Amerykanów wpuszczą. I to z dwóch powodów. No pierwszy jest taki, że nie będą być może musieli, bo stwierdzą, że sobie to odbiją cieśniną Ormus i że teraz zmienią trochę układ i będą sobie rekompensować to po prostu z tych opłat, a niekoniecznie wpuszczając Amerykanów, no bo wpuszczenie jednak tego biznesu amerykańskiego jest, może być jakimś tam, nie wiem, pewnie kłopotem obyczajowym, religijnym, suwerennościowym i tak dalej, i tak dalej. I tu muszę powiedzieć też pewną anegdotkę.
No ale Arabia Saudyjska zrobiła dokładnie to właśnie, rozwodniła nawet swój wahabicki charakter po to, żeby wpuścić pieniądze amerykańskie.
Tak, ale oni to zrobili po to, żeby uzyskać parasol bezpieczeństwa i nie wiem, czy oni uważają, że ten parasol bezpieczeństwa rzeczywiście zadziałał, bo to po prostu te ostatnie tygodnie no tutaj mogły poddać to w wątpliwość, czy te bazy amerykańskie zadziałały na tyle, że dały ochronę właśnie Saudom, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i w ogóle Arabom z Zatoki. To też myślę, że tu przyjdzie czas na refleksję i zobaczymy. Natomiast jeśli pozwolisz, to ja chciałbym w ogóle o islamie powiedzieć jedną rzecz, taką przytoczyć ciekawą anegdotkę z Podlasia, bo tam spotkałem się z Tatarami, poszedłem odwiedzić meczet. I pamiętam, że było tak, że tam po prostu trzeba było kupić bilet, zapłacić tam, żeby ten meczet obejrzeć i taka pani zbierała pieniądze, Tatarka, i ona do takiej szkatułki wkładała te pieniądze i potem opowiadała historię tego meczetu na Podlasiu. No i ja zapłaciliśmy te pieniądze i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że już się śpieszymy, że musimy wyjść. I ona była bardzo rozczarowana, mówi, nie, słuchajcie, no dlaczego wychodzicie? I my myśleliśmy, no dlaczego ona się ma, przecież my już zapłaciliśmy te pieniądze, więc my nie domagamy się zwrotu ani części tych pieniędzy, ani w ogóle całości za ten bilet, tylko po prostu wychodzimy. I wtedy zrozumiałem, że dla niej ważniejsze było to, że ona chciała opowiadać o islamie. To było dla niej ważniejsze niż to, że za ten bilet już zapłaciliśmy. I być może tak jest, może by tak być, nie wiem, tak nie znam Iranu, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że dla nich może ważniejsze będzie to, że będą mieli większą kontrolę, będą w większym stopniu regionalnym teraz hegemonem, bo pokazali, że mogą odeprzeć ten atak i się jemu oprzeć. I to może być, to może być niepokojące na pewno dla Arabów, a i też na pewno dla tego państwa, o którym dyskutujemy, no, które też nie zrealizowało swojego strategicznego celu, jakim była obalenie ajatolachów, a nie ich wzmocnienie, bo tak się to
ale
może
skończyć. Ten cel, jak ja sobie przypominam, to co powiedzmy 2 miesiące temu omawiałem również w moim cyklu z Kubą Dymkiem, czyli opowieści o tym, jak wyglądało przygotowanie, to bodajże The Wall Street Journal albo New York Times, nie pamiętam, miał taki bardzo ciekawy tekst mówiący o tym, jak wyglądały ostatnie dni przed atakiem, czy tam powiedzmy ostatnich kilkanaście dni przed atakiem od strony Białego Domu, i mowa była o tym, że ten scenariusz obalenia władzy w Iranie został uznany przez wywiad amerykański za totalnie nieprawdopodobny. I to było powiedziane wyraźnie Donaldowi Trumpowi, bo było to po wizycie Benjamina Netanyahu, który przekonywał, że tak, to się da zrobić, oczywiście my wiemy, my tu mamy wszystko rozpracowane, Mossad to rozpracował. Natomiast ci amerykańscy, przedstawiciele amerykańskiego wywiadu powiedzieli prezydentowi, panie prezydencie, to jest kompletnie nie do zrobienia, to się nie da zrobić.
No, spróbowali i okazało się, że sporo to kosztowało, jeżeli tutaj już liczymy koszty, bo jednak był tego też spory koszt. No potem się okazało, że nie mogą wejść na ląd, bo nie ma konsensusu społecznego i też pewnie by się ta operacja lądowa też nie udała, no bo Iran jest rozległym bardzo państwem i nie było już wyjścia. No trzeba było się jakoś z tego wycofywać. No i myślę, że Stany, no Trump przynajmniej taką rolę tutaj odgrywa i w ten sposób się zachowuje, że oni się z tego wycofać mogą, że jakoś się dogadają, no ale dla państw regionu, no w tym tego, który, dla którego Iran jest największym zagrożeniem i dla Arabów, no myślę, że to pozostanie jednak jakimś tam strategicznym wyzwaniem w najbliższych tygodniach i zobaczymy, jak będą przebiegać te rozmowy, bo to jest jeszcze kwestia Libanu. Tam trwają jakieś działania, Iran o to oskarża swojego oponenta na Bliskim Wschodzie, no i też jest oskarżany o to, że również przeprowadza jakieś działania, więc no jeszcze tutaj może nastąpić jakiś zwrot. Wcale bym się nie zdziwił, natomiast jeżeli nie nastąpi, to wielkim sukcesem Trumpa będzie zamknięcie tego w takim stanie, w jakim on właściwie to rozpoczął, no bo ten program nuklearny, no to Obama to już wynegocjował wcześniej i też Irańczycy mówią, że no nie, to będzie program cywilny, my nie będziemy go rozwijać do takiego stopnia, żeby on był czymś tam zagrożeniem, no ale umówmy się, no to już te deklaracje znamy z wcześniejszych rozmów i tak też było, zanim to się wszystko zaczęło.
W czasie, kiedy mówiłeś, znalazłem ten tekst w swoim archiwum, to był tekst w New York Timesie, on nosi tytuł How Trump Took the US to War with Iran, czyli jak Trump wciągnął Stany Zjednoczone do wojny z Iranem. Jest tutaj mowa o tych spotkaniach, które się odbywały niedługo przed rozpoczęciem wojny. Między innymi brał w nich udział chociaż zdalnie David Barnea, to jest dyrektor Mossadu, który przekonywał właśnie, że taka wersja, taka możliwość jest realna. No ale głosy, jak mówię, doradców prezydenta Trumpa były zupełnie jednoznaczne i oni mówili, że to jest absolutnie niemożliwe i że to jest fantasmagoria, co tutaj David Barnea i sam Benjamin Netanyahu przedstawia. Ten tekst jest z 7 kwietnia, gdyby państwo szukali, on jest 7 kwietnia 2026 roku, wymaga oczywiście prenumeraty New York Timesa, link postaram się umieścić w opisie filmu, link do tego tekstu, ale zastanawiam się w kontekście też właśnie tej bardzo ciekawej dziennikarskiej relacji nad tym, czy z innego powodu to porozumienie przetrwa. To znaczy ja sobie wyobrażam, że kraj, który leży tam, gdzie chce, może dojść do wniosku, że jemu się to tak bardzo nie opłaca, że zaryzykuje jakieś dalsze pogorszenie, bo te relacje pomiędzy Tel Awiwem a Waszyngtonem w tej chwili wcale nie są takie dobre. One są, ja bym powiedział, dosyć napięte jak na ten sojusz, ale może Benjamin Netanyahu postanowi zaryzykować i dokona jakiejś prowokacji, której jedynym celem będzie storpedowanie tego porozumienia.
No właśnie, tylko czy to się może udać, jeżeli Trump będzie zdeterminowany, żeby się wycofywać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, czy Iran zapanuje nad swoimi aktywami na Bliskim Wschodzie, bo tam jest przecież też wiele tych milicji, organizacji paramilitarnych, Houthi, no wiele tych organizacji na H, prawda, gdzieś tam też i w Iraku, i w Libanie, i w całym regionie. To jest druga tutaj kwestia, więc myślę, że tutaj w najbliższe tygodnie pokażą, czy te rozmowy się udadzą, bo moim zdaniem Iran nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego i pewnie też będzie chciał wzmocnić swoją pozycję, być może będzie nawet chciał wynegocjować całkowite wycofanie się Amerykanów i likwidację tych baz, jakąś formę rekompensowania sobie tego poprzez opodatkowanie żeglugi w Ormuz. I pytanie jest takie jeszcze, jak będzie z tym funduszem, no, który ma zarabiać. Trump myśli, że się dogada tutaj i po prostu, że będzie biznes, no to też może napotkać na pewne trudności, więc wydaje mi się, że sprawa jest fascynująca tych rozmów, ale faktycznie tak jak powiedziałeś, gdzieś ten temat zniknął, bo mam wrażenie, że ludzie są trochę już przebodźcowani. No Trump tyle razy już się dogadał z Iranem, kilka razy go już miał zrównać z ziemią, miał zakończyć żywot cywilizacji starożytnej Persji wielokrotnie i ludzie mam wrażenie, że już się trochę, jakby to powiedzieć, to może nie znudzili, ale przestali reagować na te komunikaty. Mam też wrażenie, to jest ciekawe zjawisko, że zaciemniła się ta granica między wojną a pokojem, bo mieliśmy do czynienia z absurdalną sytuacją. No mamy piłkarski mundial i drużyna Iranu jak gdyby nigdy nic poleciała do Stanów Zjednoczonych i tam rozegrała mecz w San Francisco, no więc jeżeli to jest taka wielka wojna, no to jak to jest, że ta ekipa, co prawda ona została poproszona o to, żeby się wyniosła ze Stanów Zjednoczonych, więc mieszkali w Tijuanie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, mają tylko 24 godziny, żeby tam dojechać do tego obiektu sportowego, przebrać się, rozegrać mecz. Znaczy FIFA wymaga, żeby to było 24 godziny jednak przed rozegraniem tego meczu, ale za chwilę potem oni wracają do tej Tijuany. No ale jednak to jest sytuacja, przyznasz, absurdalna. No gdyby ta wojna taka dwudziestowieczna w takiej formule, w jakiej ona istniała, to ja nie wyobrażam sobie, żeby sportowcy z jakiegoś kraju po prostu jechali do tego drugiego kraju, uczestniczyli w jakichś rozgrywkach. No. Więc ta, mam wrażenie, granica między wojną a pokojem się zatarła.
Ale zobacz, Radku, że to nawet można porównać do sytuacji z Rosjanami. No to jednak w przypadku wojny na Ukrainie to wyautowanie, wykancelowanie Rosjan do pewnego momentu było dosyć całkowite, dokładne, mówię o sporcie. Teraz nie mówię o tym, czy to było słuszne, czy nie. No do dzisiaj jest tak, że jak już Rosjanie się pojawiają w wielu rozgrywkach, to wywołuje to u niektórych jakiś taki histeryczny wręcz sprzeciw. Ale tutaj ta wojna jest właściwie na świeżo zupełnie, prawda? A dzieje się jednak zupełnie inaczej niż w przypadku Rosji i Ukrainy.
No właśnie, no jest taka bardzo zwariowana, bo są różne przestrzenie i działania w jednej przestrzeni czasami się wykluczają z tą drugą, no więc to nie jest takie czarno-białe. I teraz jeszcze dodatkowo mamy to porozumienie, które trochę potrwa, to będzie 60 dni, żeby rozminować tą cieśninę Ormus, tak na dobrą sprawę, to też jest mało prawdopodobne, żeby to nastąpiło w ciągu 30 dni. Więc tu jest wiele znaków zapytania, no ale dobrnęliśmy do fascynującego punktu i myślę, że dla nas jako komentatorów i też dla naszych widzów, którzy się tym interesują i wyłapują te niuanse, te smaczki w tych rozmowach, w oświadczeniach, w tych wypowiedziach, no to jest bardzo, bardzo ciekawa tutaj rozgrywka. Odetchnęli z ulgą Arabowie, odetchnęli z ulgą też Europejczycy, bo tutaj byłyby konsekwencje tego też ogromne, jeżeli chodzi o paliwo lotnicze, jeżeli chodzi o gaz potrzebny do nawozów. No tutaj wszystkim ulżyło, no ale jeszcze zobaczymy, jak to się skończy.
No powiedz jeszcze parę słów na temat innej sytuacji, która jest powiązana, jeżeli chodzi o miejsce z tym porozumieniem z Iranem. Mam tutaj na myśli również we Francji, no tak jak we Francji w Wersalu podpisał Donald Trump to porozumienie, G7, a we Francji... G7. I we Francji, w Evian, tylko że to w Evian, czyli to jest troszkę inne miejsce, ale też piękna francuska miejscowość i tam właśnie szczyt G7, to jest te słynne migawki, po których być może Państwo kojarzą, że takie wydarzenie miało miejsce, kiedy wchodzi do sali Donald Trump, rozgląda się władczym wzrokiem po pomieszczeniu i mówi: I'm the boss, ja tu jestem szefem, prawda? I co ciekawe, to nie wywołuje żadnej negatywnej reakcji. Przeciwnie, tam wszyscy się do niego odnoszą serdecznie, Emmanuel Macron się do niego uśmiecha. No to też trochę pokazuje, do jakiego stopnia część polskiej klasy politycznej, która jest niezmiennie na Trumpa obruszona, obrażona, no jakby pozostaje poza tym głównym rytmem, bo ja miałem takie poczucie, kiedy patrzyłem na tę scenę właśnie z tym Trumpem, który mówi I'm the boss i wszyscy, o, Donald przyszedł, fajnie. Ja miałem wrażenie, że nastąpiła już akceptacja jego stylu, że to już, oni już wszyscy, jak tam siedzieli ci przywódcy, oni już wiedzą, z kim mają do czynienia, nawet nauczyli się go lubić, nauczyli się w cudzysłowie obsługiwać Trumpa i właściwie już po prostu on został wkomponowany w ten układ ze wszystkimi swoimi ekstrawagancjami, ze swoim narcyzmem, z tym wszystkim, po prostu już wiadomo, jak z nim gadać.
Tak, rzeczywiście chyba już zrezygnowano z tego, żeby próbować jakoś wpływać na Donalda Trumpa, czy zmieniać jego zachowania, czy go pouczać i mówić mu, że coś jest w tych zachowaniach nie tak. Ja myślę, że strategicznie to będzie też duże wyzwanie, bo wybory połówkowe w Stanach 3 listopada i będzie mu trudno też tam utrzymać większość, więc to ten duży margines, zresztą pisaliśmy o tym w naszej książce, że on miał ten czas, już powoli dobiega końca, kiedy on miał miał dużo przestrzeni na wprowadzanie tych radykalnych zmian i mi się wydaje, że on za chwilę będzie dosyć mocno blokowany w samych Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze zobaczymy. No tu się jeszcze może wiele wydarzyć. Tu niektórzy komentatorzy w Polsce też zwrócili uwagę na ten Wersal, że to podpisanie nastąpiło w Wersalu i że to był taki akt kapitulacji ich zdaniem, taki to wymiar symboliczny, ale ja nie wiem, czy Donald Trump takimi rzeczami się przejmuje, czy on tam wie, że Niemcy kiedyś dyktowali...
On powiedział coś takiego, tam była taka uwaga, tylko on nie nawiązał rzeczywiście bezpośrednio do podpisania paktu zamykającego I wojnę światową, ale powiedział coś takiego, podpisałem to w Wersalu, tak jakby podkreślał właśnie znaczenie tego miejsca.
No tak, ale może mówiąc o Wersalu, miał na myśli to, że mu się tam podobało, że mu się podobał wystrój tego miejsca, czy kapiące złotem te komnaty, jakieś te wersalki, prawda, i może to wywoływało ten efekt dumy u niego, a niekoniecznie to, że zdawał sobie sprawę, że Francuzi podpisywali tam akt kapitulacji, że podpisano akt kapitulacji po prostu w Wersalu i Prusy po zwycięskiej wojnie przecież narzuciły pokój Francji, potem sam zdaje się podpisywano w wagonie, Francuzi i Niemcy te kapitulacje podpisywali, no ale to ja myślę, że Trump po prostu nie do końca chyba gra w tego typu politykę symboliczną, no po prostu podpisał, załatwił, zrobił deal, wycofał się, jakby przyznał się do błędu, czy wycofał się z nieskutecznej polityki, ale jeszcze zobaczymy, no bo to jest dopiero początek tego procesu i zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast tu ciekawe były jednak ruchy na tym G7, to jest dosyć subtelne, bo słuchaj, przyjęto wspólne oświadczenie jednak na G7 w sprawach geopolitycznych i to jest jednak pewna zmiana, bo tutaj Trump się zawsze dystansował i uważał, że Europejczycy są do niczego, niczego mu nie dają, do niczego nie są potrzebni i podpisano w kwestii właśnie Bliskiego Wschodu, że tam oczywiście wszyscy ściskają kciuki i kibicują, żeby się udało, w kwestii no jednak także Ukrainy i że tutaj Ukrainę należy wspierać, i to Trump też podpisał. To jest duża zmiana jednak. No i w kwestii do Pacyfiku, że trzeba przeciwstawić się jakiejkolwiek formule jednostronnego zmiany status quo na Morzu Południowochińskim w Cieśninie Tajwańskiej. Nie wymieniono Pekinu z nazwy czy Chińskiej Republiki Ludowej, ale wiadomo, że o to chodziło i także przeciwstawić się należy Korei Północnej. I jakby te trzy teatry, tak zwane geopolitical issues, to chyba tak to zostało nazwane, te kwestie geopolityczne zostały uzgodnione i podpisane. No i to jest jednak pewnego rodzaju tutaj zmiana. Natomiast, no tak jak mówiliśmy na początku, się rozmawiam, mam wrażenie, że Stany dzisiaj już nie chcą być tym gwarantem bezpieczeństwa, a bardziej chcą być takim moderatorem. I takim próbują być w Iranie i takim też próbują być w relacjach między Rosją a Ukrainą, więc to są troszkę już inne Stany Zjednoczone. No i zobaczymy, bo no, Macron oczywiście ma dużo pomysłów, zaprosił Narendrę Modiego, to był jednak też pewien sukces Indii, które na tym forum G7 prezentowały się jako głos globalnego południa. I tutaj też Trump będzie próbował znormalizować relacje z Indiami i dopiąć jakby tego dealu handlowego z tym mocarstwem. No więc jeszcze sporo nas tutaj myślę, że czeka ciekawego. No problem z Europą jednak myślę, że pozostaje wciąż taki sam, że Europa dzisiaj jest niezdolna do tego, żeby być jakimś wartościowym partnerem Stanów Zjednoczonych. Mamy lukę dzisiaj w produkcji i mamy lukę w kwestii bezpieczeństwa, która potrwa od 5 do 10 lat. Jeżeli mówimy o luce produkcyjnej z perspektywy Chin, to wielu rzeczy po prostu w Europie nie wyprodukujemy bez komponentów z Chin i bez metali ziem rzadkich z Chin i to potrwa od 5 do 15 lat. I moim zdaniem w kwestii bezpieczeństwa też wytworzyła się pewna luka. No i pytanie jest teraz takie, jak inne mocarstwa, oczywiście no, Chiny czy Rosja to będą wykorzystywać i jak się Stany Zjednoczone, jak będą też zarządzać tą luką, która powstała.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę, skoro mówisz o tej luce i o pewnych, no można powiedzieć, strukturalnych problemach Europy.
Tak, luka strukturalna, to byłoby dobre słowo, luka strukturalna, gdyby dodać jeszcze to określenie.
Po pierwsze, kwestia tego, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji drenuje rynki z niektórych komponentów. Bardzo w sumie mało znana sprawa, taka, która na specjalistycznych portalach dotyczących spraw informatycznych.
Mówisz o swoich problemach z bankiem? Mówisz o swoich.
To tutaj chyba to nie ma nic wspólnego. Natomiast kwestia cen pamięci, kwestia cen procesorów. Ja na przykład się przekonałem o tym, jak ten hype na sztuczną inteligencję wywindował ceny pamięci całkiem niedawno, kiedy potrzebowałem kupić większej pojemności kartę pamięci, bodajże 512 gigabajtów, i o nie miałem, patrząc, jakie są ceny w sklepach elektronicznych, na Allegro, na Amazonie, takich kart, które kosztowały, i to markowe, jeszcze niedawno tam trochę ponad 100 zł, w tej chwili ceny są w zasadzie o 100% wyższe. To jest właśnie skutek wydrenowania przez zapotrzebowanie sztucznej inteligencji, która w Europie raczej, no powiedzmy, w umiarkowanym stopniu jest rozwijana. I druga ciekawostka, nie wiem, czy o tym słyszałeś, to jest kwestia, uwaga, europejskiego projektu portalu społecznościowego, który wszedł w fazę testów beta, ma się to nazywać W Social, i ma być, podlegać europejskim regulacjom, walczyć z fake newsami, przestrzegać zasad prywatności. No już to widzę, po prostu ten sukces. Już widzę ten sukces, który, jak napisałem o tym na X-ie, to wiele osób zasugerowało mi, że będzie to sukces porównywalny z sukcesem Albikli.
Nie wiem, czy pamiętasz. Właśnie chciałem to powiedzieć, tak.
No więc to jest takie moim zdaniem bardzo charakterystyczne właśnie dla tego, jak się Europa zabiera za takie rzeczy. Inni w naturalny, rynkowy sposób stworzyli tego typu przedsięwzięcia, no to my, panie, też musimy stworzyć nasze, ale to już tam urzędnicy siądą, wymyślą, jak to ma wyglądać, będzie zgodnie tam z dyrektywami i oczywiście nikt tego nie będzie używał. No i to jest właśnie problem z Europą w tej chwili.
No mamy problem w Europie, co tu dużo mówić, dlatego że ten układ, który powstał, no to podobnie zresztą jak III Rzeczpospolita chyba, właściwie trzeba by tu powiedzieć, to on powstał w zupełnie innych czasach i w zupełnie innej epoce, więc no wiem, że akurat sceptycznie oceniałeś pracę Unii Europejskiej, no ale jeżeli to jeszcze działało, to działało ileś lat temu, ale w tych nowych realiach, no moim zdaniem to już będzie wymagało wielkiej zmiany i albo Unia Europejska się sama zreformuje, albo zostanie zreformowana jakoś od wewnątrz, albo zostanie po prostu zreformowana czy zmuszona do tych zmian z zewnątrz przez te mocarstwa, tak? I to jakby tutaj nie ulega wątpliwości, że jest duży problem z innowacyjnością, z dostępnością technologiczną, z etyką pracy z tanimi surowcami też. No, nie wygląda to za dobrze. Myślę, że wielkie zmiany tutaj są, a nikt nie jest, mam wrażenie, nie ma konsensusu, jak te zmiany miałyby wyglądać i też nikt nie jest wystarczająco silny, żeby te zmiany narzucić. Tak? My się akurat tego w Polsce obawiamy, bo 1000 lat historii Polski to była obawa przed jakimś silnym ośrodkiem, który to narzuci, ale też nie widzę, żeby taki w Europie się pojawiał. I to, co jest brutalne w tym wszystkim, to, że kiedy Europejczycy rozmawiają z Chinami, tak jak Macron na przykład, to Chińczycy nawet nie są zainteresowani, czy Pekin nie był zainteresowany tym, żeby Macrona potraktować jako takiego lidera Europy, najwyraźniej uznając, że i tak swoje cele osiągnie bez europejskiego establishmentu. Że ten europejski establishment za chwilę może być Bardella we Francji, że może jego nie będzie, albo że on nie jest wystarczająco silny i sprawczy, żeby się z nim układać. I to jest dzisiaj, wydaje mi się, problemem Europy również, bo Trump no, przy wszystkich jego wyskokach i pewnie za chwilę problemach, jakie mogą mu przysporzyć wyniki wyborów połówkowych, no to jednak Amerykanie ten status tego mocarstwa moim zdaniem zachowają. Natomiast Europa tutaj może być w trudnej, jest już właściwie, jest w trudnej sytuacji i tu się jeszcze wiele może wydarzyć.
A to skoro wspomniałeś już słowo Chiny, wymieniłeś, To może jeszcze na koniec tego odcinka powiesz, co słychać w Chinach, co na to wszystko Chiny, co tam się dzieje, jeżeli coś się dzieje w ogóle.
Nie, no to Chińczycy zawsze mówią to samo, oczywiście zachęcają do dialogu, no cieszą się z postępów w rozmowach, a sami no rozwijają swoją gospodarkę czy te nowe technologie, więc tutaj wchodzą te programy właśnie robotyzacji, już teraz 75% światowych robotów jest w Chinach i łączenie tych robotów...
75%?
Tak, nowych robotów jest produkowanych w Chinach. No, jako fan motoryzacji to na pewno wiesz, że już są fabryki, w których tylko roboty produkują samochody, no właściwie człowiek tylko naciska tam jeden guzik. To także wynika z problemów demograficznych w Chinach, że po prostu przychodzą na pracę sztucznej inteligencji i robotów, bo po prostu zaczyna brakować ludzi i do 2030 roku 12% gospodarki PKB ma być właśnie wytwarzana przez roboty i sztuczną inteligencję. I to połączenie jednego z drugim, to daje nową jakość, to znaczy nie tylko, że to są roboty takie zautomatyzowane, które tam wbijają jakieś gwoździe, tylko takie, które się tego uczą jeszcze, robią to coraz efektywniej, poprawiają, bo tu jest jakby wbudowany w to algorytm sztucznej inteligencji. Więc tak na dobrą sprawę oni to starają się rozwijać, a to porozumienie na Bliskim Wschodzie, no też trochę myślę, że przynosi ulgę, chociaż Chiny nie traciły na tym tak dużo jak Arabowie, Japończycy, Koreańczycy i Europejczycy. Oni byli tu pod wielką presją odcięcia od tych dostaw ropy i gazu, a Chińczycy w mniejszym stopniu, no ale też było to dolegliwe. Tutaj myślę, że też będzie kluczowe, jaki nowy ład się ukształtuje na Bliskim Wschodzie, co zrobią Arabowie, czy oni będą polegać na tych gwarancjach też amerykańskich, bo to zwróciłeś uwagę na Saudów, tak, że oni no, mieli wspaniałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No i pytanie teraz, jak oni ocenią to, co się wydarzyło, tak? Czy oni ocenią, że są bezpieczni, że te relacje im się opłacały, czy że może chcą dokonać jakiejś korekty? A Chiny czekają i pewnie czy będą czekać na jakieś tutaj propozycje czy ruchy Arabów, no i pewnie będą jakoś tam oddziaływać też na ten region Bliskiego Wschodu, oczywiście w sposób pośredni pewnie, i ten kształtujący się, i wpływać na ten nowo kształtujący się ład.
No to no, zupełnie na koniec muszę powiedzieć, że jak powiedziałeś o tym, co się dzieje w Chinach, no to nawet dla mnie samego było zaskoczenie. Myślałem, że ja tak mocniej trzymam rękę na pulsie, ale te 75% nowych robotów powstających w Chinach i mówiłeś 12%, tak, PKB do 2030 roku wytwarzane przez sztuczną inteligencję i roboty, no to są absolutnie, ja bym powiedział, porażające wręcz perspektywy. I tak sobie przypomniałem sytuację, którą ostatnio zresztą z Zanną Dąbrowską-Pieczyńską pokazywaliśmy w naszym programie Rozjazd na kanale Super Ring, mianowicie czym w tym czasie zajmuje się Polskie Ministerstwo Nauki i pani wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk, tak ona się chyba nazywa i ona jest z lewicy, pani Karolina Zioło-Pużuk, która taki filmik nagrała, jak tam siedzi na tle logo lewicy, robi na drutach i mówi, no my się teraz będziemy zajmować na uniwersytetach tym, co jest najważniejsze, żeby były neutralne płciowo nazwy i imiona studentów i taką nakładkę mamy na ten system dla studentów, żeby można sobie było wybrać zaimki. To jest po prostu inny świat. Znaczy tam 12%, za kilka lat 12% PKB ze sztucznej inteligencji i robotyzacji, a u nas siedzi pani wiceminister z lewicy i mówi, że najważniejszą sprawą na polskich uniwersytetach to jest to, żeby można sobie było wybrać, że się używa zaimków ono, jenu, tam srenu, pierdzienu, nie wiem co jeszcze. No,
no ale żyjemy w świecie, w gospodarce opartej na atencji, mam wrażenie, u nas. To często wychodzi w naszych rozmowach na moim kanale, gdzie bardziej skupiamy się na sprawach krajowych, właśnie tam szpital, jakieś eskapady do Berlina, to cały czas to niekończące się próba rozwiązania tych stosunków z Ukrainą. No i mam wrażenie, że my faktycznie będziemy już w tych algorytmach i będziemy karmić chyba te algorytmy często tych mediów społeczności czy urządzeń w dużej mierze chińskich, coś mi się wydaje też. i my będziemy po prostu dostarczać tego kontentu, oni będą te informacje mielić, przetwarzać i usprawniać te produkty, a my będziemy coś wykrzykiwać i tam biegać we wszystkie strony. No ja to nazywam graniem na gitarach, tak? Będziemy biegać we wszystkie strony i grać na tych gitarach, a te algorytmy będą to przetwarzać i usprawniać. Jeszcze bardziej usprawniać te roboty, te maszyny i karmić ten algorytm, żeby usprawniać ten algorytm tej sztucznej inteligencji. No, trochę się tego obawiam. No, też pamiętajmy, że Chinom może nie wyjść, tak? No bo oni idą w absolutnej awangardzie tego procesu teraz też, więc jeszcze różne rzeczy się tam mogą wydarzyć, no ale jak oni już coś mówią, a ogłosili, że to jest kolejny 5-letni plan, to będą szli w tym kierunku i będą starali się to robić. Natomiast ja mam wrażenie, że my będziemy tym takim algorytmicznym mięsem, które będzie naoliwiać tą machinę. Zresztą nie tylko my, bo pewnie też i cały świat, też globalnego południa. No i warto na to zwrócić uwagę w najbliższych 5 latach, ale kogo to obchodzi i kogo to interesuje? Nie wiem, może naszych widzów, którzy dobrnęli do tego momentu w naszej rozmowie.
No właśnie,
niech
to
napiszą
chciałem,
coś, niech powiedzą,
to właśnie
że,
chciałem
że
powiedzieć,
istnieją.
Tak. Kto dotrwał do tego momentu, to niech napisze w komentarzu, a ja wyobraziłem sobie miniaturkę do tego odcinka, gdzie Warzecha i Pyfel z gitarami krążą wokół Xi Jinpinga. Może taką należałoby...
Może w takich sombrerach meksykańskich jeszcze ktoś tam pogrywałby.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Radku, za wizytę na moim kanale w programie Nadwiślański Cross i Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był Nadwiślański Cross, Radosław Pyfel.
Kłaniam się.
I Łukasz Warzecha. Kłaniamy się Państwu. Do zobaczenia.